W Gardzie Gdańskim. Miło Was widzieć. Dziękuję przede wszystkim pastorowi. Nie. Słychać mnie?
Słychać dobrze Janusza?
Słychać, dobrze. Dziękuję w ogóle za zaproszenie i za przywilej ten, że mogę Wam zwiastować Słowo Boże. Próbowałem tutaj ustalić, ile lat mnie nie było w Starogardzie Gdańskim i wychodzi, że przynajmniej 6 lat. A kiedyś byłem tu prawie co tydzień. Więc to się, ta sytuacja dosyć jest inna. Z ogromną radością oglądam, że się Kościół rozwija, że jest w nas tu więcej. Mam pewien dyskomfort, bo niektórych nie znam, ale to dobrze. Nie ma mi być dobrze, tylko ma się Królestwo Boże rozszerzać. Więc się cieszę bardzo. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami Słowem Bożym, które znajdziecie zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, wersety od 19 do 24. Tam ewangelista Mateusz napisał w ten sposób, cytuję słowa Jezusa Chrystusa, Jezus powiada tak: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je muli rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. Jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? Nikt nie może bowiem dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, a jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. To jest fragment kazania na górze, w którym Jezus mówi, co to oznacza na co dzień życie Ewangelią. To, co jest zadziwiające, to to, że nie teoretyzuje, nie mówi jakichś nie wiadomo jakich duchowych nauk, tylko przechodzi przez pewne obszary życia i bardzo praktycznie do tego Jezus tutaj podszedł. Omawia różne obszary codziennego życia przeniknięte Ewangelią. Począwszy najpierw od jałmużny, potem przechodzi przez modlitwę i post, by znowu wrócić do kwestii dóbr materialnych, co zajmuje ostatecznie połowę 6 rozdziału. I postawię taką pierwszą tezę. Jezus mówił dużo o pieniądzach, bo pieniądze mówią dużo o nas. Jezus mówił dużo o pieniądzach, bo pieniądze mówią dużo o nas. Czasami więcej niż byśmy chcieli. Czasami, gdy o nich mowa, rodzą się różne emocje. Już może się zrodziły, że sam temat się pojawił. To może być sygnałem, że natrafiliśmy na coś, co Jezus uznaje za ważną sprawę, a może przeszkodę w życiu duchowym za jedną z największych, może jeśli nie największą, przeszkodę w służeniu Bogu. Czy to by mogło w ogóle dotyczyć Ciebie i mnie? Czy w ogóle jesteś zainteresowany tym, co według Jezusa jest największą przeszkodą w życiu duchowym? Inaczej, gdybyśmy zapytali Jezusa, co jest największą przeszkodą, Panie, w służeniu Bogu? Co byśmy usłyszeli? Tą właśnie odpowiedź, którą czytaliśmy tutaj właśnie z Ewangelii Mateusza, jest nią uznanie niewłaściwych rzeczy za skarby, zabieganie o nie bardziej niż o to, co jest cenne w oczach Bożych. A szczególnie niewłaściwy stosunek do dóbr materialnych. Niewłaściwy stosunek do dóbr materialnych może być największą przeszkodą w duchowym rozwoju. Powtórzę to. Niewłaściwy stosunek do dóbr materialnych może być największą przeszkodą w duchowym rozwoju. My myślimy o innych rzeczach może, ale Jezus to tak tutaj postawił. Oczywiście skarby to jest pojęcie szersze niż tylko pieniądze, czy nawet dobra materialne. Każdy posiada jakiegoś rodzaju skarby. Energię, posiada talenty, posiada jakiś czas i tak dalej. Różnie może tym zarządzać, tymi skarbami dysponować. Gromadzenie skarbów na ziemi oznacza oczywiście też pogoń za pieniędzmi i chciwe gromadzenie majątku. Jednak chodzi tu o coś więcej. Mianowicie o to, że o nadanie rzeczom materialnym przemijającym podstawowego, wiecznego znaczenia. Tak jakby one były najważniejsze, wieczne, najistotniejsze zamiast tym rzeczom duchowym. To odwrócenie tego porządku jest zabójcze i jest bardzo groźne. Kiedy to staje się priorytetem przed Królestwem Bożym. Inaczej mówiąc, że żyjemy w tej sferze, tym względzie, czy pod tym względem, tak samo jak ci, którzy nie znają Boga. Rzeczy materialne tak samo dla nas są ważne, albo w takie samo miejsce zajmują, jak u ludzi niewierzących. Nie ma wielkiej różnicy. Na przykład bezpieczeństwo i komfort. To są dwie rzeczy w naszej kulturze bardzo głęboko zakodowane, sprzeczne jakby z duchem Ewangelii. Bezpieczeństwo, żeby, wiecie, wszystko było przewidywalne, żeby nam wszystko wystarczyło i tak dalej. No i komfort, żeby nam się dobrze działo. Jeśli te wartości są głęboko zakorzenione w naszej kulturze, jeśli w naszym myśleniu są obecne, to nic dziwnego, że to się wyklucza z rewolucyjnym charakterem Ewangelii, wtedy nic się nie dzieje. Dlatego, że jest bezpiecznie i przewidywalnie. Za czasów Jezusa i w życiu apostołów tak nie było. To była rewolucja, to była zadyma, to było po prostu przewracanie świata do góry nogami, nie siedzenie w bezpiecznym, przewidywalnym środowisku. Te rzeczy się wykluczają. To jest, mówimy tu o życiu z rzeczami, które prędzej czy później i tak stracimy, i tak musimy oddać. Wszystkie. Ile byś nie zgromadził, co byś nie zrobił, na co byś nie zapracował, wszystko i zostawisz co do jednego grosza. Tak jak ja mówię, w pewnym momencie głupcze po coś to zgromadził. Teraz trzeba się pożegnać. Wszystkie te rzeczy. Rzeczy, które mówi, jak to powiada werset 19, mól i rdza niszczą, one i tak je zniszczą i złodzieje kradną. Prędzej czy później zostaniesz z tego ogołocony w ten czy inny sposób, to zniszczę je w jakiś sposób. Cóż oznacza więc zalecenie, by gromadzić sobie skarby w niebie? Łukasz, Ewangelia Łukasza 16 rozdział, tam Jezus opowiada taką dziwną przypowieść o zarządcy, który wykorzystał, nadużył swoje stanowisko i zabezpieczył się finansowo, wiecie, jakimiś machlojkami i tak dalej. Jezus to w pewien sposób pochwalił, znaczy nie pochwalił samo grzeszność tego, tylko jego zapobiegliwość tego człowieka. I podsumowuje tą przypowieść w wersecie 9. Ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy skończy się, przyjęli was do wiecznych przybytków. Inaczej mówiąc, jest tu taka zasada, czy myśl, która mogę wyrazić w ten sposób. Tak zarządzajcie swoimi zasobami materialnymi na tym świecie, żeby przyniosły jak największy pożytek duchowy. W tamtym świecie. Tak nimi obracajcie, tak niech wam służą, żeby przyniosły jak największy owoc w tym, co jest nieprzemijające, co jest najważniejsze, temu one powinny służyć. Inaczej mówiąc, używajcie dóbr materialnych do duchowego pożytku. Albo jeszcze inaczej, zamieniajcie dobra materialne na dobra duchowe, wieczne, nieprzemijające, te, które złodzie nie ukradnie i rdza nie zeżre. My myślimy prawdopodobnie, że Pan Bóg się w ogóle naszymi pieniędzmi nie interesuje. Że pieniądze nie mają nic wspólnego z duchowością. To są odrębne sfery i nie powinniśmy o tym rozmawiać. Tu bracie mów o jakichś duchowych sprawach, a nie o pieniądzach i tak dalej. Ja się czuję komfortowo z tym. Tymczasem jest odwrotnie w Słowie Bożym. Zupełnie inaczej albo w kontraście. To, czym są dla nas pieniądze i jak nimi zarządzamy, mówi często najwięcej o naszej duchowości. Nie nasze ustne deklaracje, nie nic innego, tylko nasze rachunki. Pokaż mi swoje rachunki, a powiem ci, co jest dla ciebie najważniejsze, czy co jest dla ciebie Panem Bogiem. Dlatego Boga jak najbardziej interesują nasze finanse. W pierwszym liście do Tymoteusza macie przykład takiego podejścia, takiego rozumowania. Rozdział 6, wersety 17-19 brzmią tak. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili, nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. Więc mowa jest o majątku, tak? Lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego oficie udziela, aby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość. Macie znowu tą samą zasadę. Aby tu dostąpić żywota wiecznego. W innym miejscu znowu Jezus powiada, dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach wejść do Królestwa Bożego. Więc jeżeli to jest dla nas najważniejsze, to jest jakiś problem. Mój stosunek do dóbr materialnych powinien być zupełnie inny niż ludzi niewierzących. Niż ludzi na tym świecie. W taki sposób, że powinno to Boga objawić. Przyniesie Mu chwałę i rozszerzyć Królestwo Boże. Czym różni się mój i Twój stosunek do dóbr materialnych od ludzi niewierzących, gdybyśmy mieli to nazwać? Gromadzenie skarbów na ziemi, tak jak Jezus to określił, i w niebie wykluczają się nawzajem. Tych rzeczy się nie da pogodzić. Albo idzie za jednym, albo za drugim. Nie można tego łączyć. Albo gromadzisz skarby na ziemi i to jest wiodąca nuta twojego, czy motyw twojego życia, albo gromadzisz skarby w niebie. Jezus mówi o tej niemożności, że to jest jak próba służenia dwom panom. Jeżeli chcesz to kombinować i chcesz być mądrzejszy od przeciętnego niedźwiedzia, ty dasz radę, będziesz służyć i tu, pogodzisz to jakoś. Jezus mówi, to jest niemożliwe. To tak jak służenie dwom panom, które mają zupełnie inne oczekiwanie. Nie zadowolisz ich, to jest niemożliwe. Prędzej czy później któryś się zirytuje albo któregoś ty porzucisz. Jeden sposób życia to jest koncentrowanie się wokół tego, co duchowe, przedkładanie tego jako priorytet i wszystko inne za tym podąża. A drugi sposób życia to jest najpierw rzeczy materialne, a potem idę do kościoła. Tak, będę wierzył w Boga, ale najpierw muszę swoje sprawy załatwić, musi wszystko u mnie grać, rachunki być zapłacone, a wtedy jak zostanie mi pieniędzy i czasu, to jeszcze się zainteresuję Królestwem Bożym. Szczerze, prawdziwie, ale w tej kolejności. Więc tutaj mówimy o czymś takim. Jezus mówi, jak słyszeliście, żeby nie pokładać nadziei w jakim bogactwie? Niepewnym powiedział, lecz w Bogu, który po używaniu wszystkiego nam oficie udziela. Bóg jest godzien zaufania, jest pewny. A więc ta druga postawa, gonienie, jakby czy zgromadzenie skarbów na ziemi, charakteryzuje pogan. To po tym pozna, że to jest niewierzący człowiek. Że co? Martwi się przede wszystkim, czy najpierw, o to, co będziemy jedli, albo co będziemy pili, czym się przeodziewać będziemy. Czy życie, Jezus powiada dalej, nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Za co zapłacimy rachunki, bracie Tomaszu? Jezus powiada, nie samym chlebem człowiek żyje, nie wpierw chlebem, albo jedynie chlebem, ale słowem, które pochodzi z ust pańskich. Nie da się tych dwóch rzeczy pogodzić, nie, to jest niemożliwe, albo zawodzisz w jednym, albo w drugim. Gdy Jezus podsumowuje to wszystko w wersecie 24 naszego tekstu, dokonuje ciekawego zabiegu. Nie mówi bowiem tego, czego byśmy się spodziewali, że nie możecie służyć Bogu i powinno paść szatanowi. Nie możecie służyć Bogu i normalnie byśmy się spodziewali, padnie i szatanowi, ale nie tak się rzeczy mają. Dalej, gdybyśmy to usłyszeli, byśmy powiedzieli, a to ja nie mam z tym nic wspólnego. No, szatanowi nie służę. Ale Jezus idzie dalej, mówi, albo nie mówi nawet to, nie możecie służyć Bogu i pieniądzom. Też nie powiedział tak. Tu już byśmy się bardziej zastanowili, czy... Ale jak Jezus powiedział? Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Z jakichś powodów Jezus określił to, że nie możecie służyć Bogu i mamonie. Mamon to był syryjski bożek, wiecie, obfitości, płodności i tak dalej. Nadaje więc Jezus pieniądzom czy dobrom materialnym rys osobowy. Cechy pewnego jakby bożka czy demona wręcz, tak? Rywalizującego z Bogiem o ludzkie serce, a więc nie możemy tego zlekceważyć. Specjalnie Jezus to tak powiedział. Nie możecie służyć mi, nie możecie służyć Bogu i mamonie, czyli takiemu demonowi, dlatego że jeżeli pójdziecie w tym kierunku, że dobra materialne będą ważniejsze od duchowych, to zaczynacie jemu służyć. Zdajcie sobie z tego sprawę, że to jest potężna rzecz. Dlaczego tak powiedział? Z pewnością nie dlatego, że pieniądze są złe. Pieniądze są w zasadzie neutralne, a nawet powiem, wiele dobra można za pomocą pieniędzy wyświadczyć. O tym Jezus mówił. Jednak z drugiej strony powiada, chociaż tak jak mówię, pieniądze, no kto by nie chciał mieć więcej pieniędzy. Potrafią czy mogą wiele dobra wyświadczyć nam i innym. Możemy za pomocą pieniędzy, jeżeli one są sługami i z platformą, gdzie możemy innym błogosławić. Ale z drugiej strony, jeśli zajmą niewłaściwe miejsce, uwaga, co się dzieje, powiada tam apostoł Paweł, są korzeniem wszelkiego zła. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się w różne cierpienia. W różne cierpienia się można uwikłać, służąc temu mamonowi, temu bożkowi. Nie powiada tutaj apostoł Paweł, że korzeniem zła jest miłość pieniędzy, tylko powiada wszelkiego zła. Tak daleko idzie. Wszelkiego zła jest niewłaściwy stosunek do pieniędzy czy do dóbr materialnych albo gromadzenie sobie skarbów zamiast w niebie, tu na ziemi. Jest to korzeniem wszelkiego zła. Daleko idące stwierdzenie. I to nie chodzi o miłość do dużych pieniędzy, ale w ogóle do pieniędzy. Przypisanie im niewłaściwej roli. Jezus powiedział o mamonie, dlatego że szatan najprędzej czy najczęściej za jej pomocą czy wskutek niewłaściwego stosunku do nich może nas odwieść od Boga, od służenia Jemu. I zwróćcie uwagę na to, do kogo Jezus mówił te słowa. Mówił te słowa do ludzi ubogich. Nie do bogaczy. Tam nie był jakiś, wiecie, sami bogacze za siebie. On mówił do prostych ludzi. Przestrzegał ich. A więc pieniądze nie są tylko na neutralnym duchowo środkiem wymiany dóbr. Mają one moc kontrolować nas. Jak bóstwo, które domaga się lojalności zamiast Boga, czy w miejsce Boga. Sami powiedzcie mi, czy za pieniędzmi nie stoi pewna wielka moc, nawet ludzie w świecie to rozumieją. Tak, że ludzie są w stanie dla nich wiele zrobić. Poświęcić im najwięcej czasu i uwagi. Służyć im harując do nocy, do utraty zdrowia, zaniedbania rodziny, służby w Królestwie Bożym. Potrafią skłócić się z powodu pieniędzy swoją własną rodziną na śmierć i życie. Są gotowi oszukiwać, kraść, a nawet zabić dla pieniędzy. Mają one wielkie znaczenie, czy mogą mieć wielkie oddziaływanie, czy wielką siłę. Gdy mówimy o pieniądzach, mogą się zrodzić ogromne emocje. Co oznacza, moi drodzy, powiedzenie, że gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To jest przysłowie, czy myśl, którą ludzie w świecie rozumieją. Albo stwierdzenie, że pieniądz rządzi światem. W jakiś sposób to prawda. To inaczej przyznanie, że jest to potężna siła, od której oddziaływania nikt nie jest wolny. Albo mało kto jest wolny. I ona na nas oddziaływuje. To jest moc, która manifestuje się czymś, co można określić chciwością. Miałem kłopot zdefiniować chciwość. Ale myślę, że to jest rodzaj pewnej pożądliwości, czyli niekontrolowanego emocjonalnego związku o nieuświadomych i złych motywacjach czy podstawach. To jest rodzaj związania. Albo inaczej, to jest zachłanność. Bez względu na to, na jaką ilość byśmy mieli, i tak nam nigdy nie jest dosyć, czy nie będzie dosyć. I to jest niezdolność do podzielenia się z innymi. Chciwość. Jeśli się nie sprzeciwimy, to jest, nie sprzeciwimy się tej mocy, ona może zrujnować nasze duchowe życie. To nie jest zabawa. Sprowadzi ona nasze życie duchowe do chodzenia do kościoła, z którego nic nie wynika. Wiecie, pewien syn pastora obserwował życie swojego ojca, który służył wiele lat i pod koniec swojego życia, czy na koniec swojego życia wylądował w takim miejscu, że był dosyć ubogim człowiekiem. Zbór już o nim nie pamiętał specjalnie. Żył sobie bardzo skromnie. Nie było tak, że umierał z głodu, ale żył bardzo skromnie po wielu latach służby. Kiedy ten syn to obserwował, bardzo źle to odebrał. Pomyślał sobie, jak tak można, dlaczego tak jest, tyle lat służył i tak dalej. I wtedy powiedział sobie, ja nigdy nie dopuszczę do tego w moim życiu i w mojej służbie. I w tym momencie poświęcił się temu bożkowi mamonie i stracił ostatecznie wszystko. Tak jak Judasz, kiedy przy stole siedział, Biblia mówi, że powziął zamysł wydania Jezusa i wtedy wstąpił w niego szatan. W tym momencie szatan już poprowadził jego życie i tego Syna tego pastora też zaczął szatan prowadzić. On wszystko stracił. Służbę, rodzinę i tak dalej. Dlatego, że powiedział, nigdy tak nie skończę. Ja muszę mieć pod dostatkiem pieniędzy i w tym momencie mamon go owładnął. Ten demon w niego wstąpił, można powiedzieć. I zniszczył całe jego życie. Nie tylko został ubogi, ale bez służby, bez rodziny, bez niczego. Był taki moment. Ja pamiętam, kiedy pracowałem na promie samochodowym. Koledzy z reguły bardzo mili ludzie i tak dalej. Tam nie będę całej historii opowiadał, ale chodziło o pieniądze. Chodziło o to, że można załoga wynajmowała kabiny bezprawnie pasażerom, biorąc za to duże pieniądze. Jeszcze w tych koronach szwedzkich też jeszcze nie było wymiany pieniędzy i tak dalej. A ja pracowałem w dziale hotelowym i moim zadaniem było tępić te praktyki. Jochmistrzyni mnie wysłała, mówi, tam idź sprawdź, ja widzę, że tam pasażerowie jakieś szli na załogowe rejony. Ja z tym człowiekiem rozmawiałem, z miłym kolegą. Jak przyszło do pieniędzy, mówię wam, jakby demon z niego wyszedł. Po prostu to nie był ten człowiek. Po prostu oczy, ten wzrok, wszystko pochodziło o pieniądze. Nic już się nie liczyło. Ja byłem przerażony, znaczy zaskoczony, że człowiek może tak się zmienić i to była taka emocja, takie zło w nim, z niego wyszło, bo chodziło o pieniądze. Powiem wam tak, zdarzało się w naszym zborze, że trafiły do nas i są ciągle osoby upośledzone umysłowo. Niektórzy odnaleźli sobie takie miejsce, gdzie są akceptowani. My nie mamy wielkich oczekiwań wobec nich i cieszymy się, że przychodzą i oni mają środowisko, w którym się mogą rozwijać. Ale niektórzy z nich, jak przychodziło do pieniędzy, okazywali się tak inteligentni i wyższy, że ja byłem zdumiony. Potrafili rechować wszystko i tak dalej. Nagle oni wszystko rozumieli, jeśli chodziło o pieniądze. Chciwości i skąpstwa nie należy mylić z oszczędnością, a hojności z rozrzutnością. Nie mam czasu, ale generalnie te rzeczy różnią się motywacją. Oszczędność ma czyste motywacje, przejrzyste, i hojność ma czyste i przejrzyste motywacje. Natomiast skąpstwo jest pożądliwością, i rozrzutność ma też nieczyste motywacje, niegrzeszne. Różnią się motywacjami. Tutaj pomiędzy tymi wersetami, które czytaliśmy, o gromadzeniu skarbów i dwóch panach, padają dziwne stwierdzenia, nagle jakby od czapy. Nie wiadomo dlaczego, dlaczego Jezus nagle mówi, światłem ciała jest oko, jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, a całe ciało twoje będzie jasne i tak dalej. No jeśli w pomieszczeniu jest światło, tak jak tutaj, i masz zdrowe oczy, to możesz się poruszać bez problemu, nie wpadniesz na żaden słup, na krzesło i tak dalej. Ale jeśli twoje oczy są chore, to ile światła by nie było, nie możesz się poruszać swobodnie. To, że jest pomieszczenie pięknie oświetlone, nic nie pomoże. Chodzi tutaj o to, w moim przekonaniu, że pieniądze mają zdolność zaślepić człowieka, sprawić, że jego duchowy wzrok choruje. Mogą wpłynąć na to, jak patrzy człowiek na wszystko lub na wiele rzeczy. Ewangelia Łukasza powiada o słowach Jezusa, powiada Jezus tak: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy życie ludzkie. Wystrzegajcie się chciwości. Chciwość jest niecodziennym grzechem, jest podstępnym grzechem, jest podstępna. Nikt o niej nie chce słuchać, bo nikt nie uważa, że ma z tym problem. Większość ludzi dzisiaj tutaj zgromadzonych uważa, że nie ma problemu z chciwością, po co to w ogóle kazanie, marnujesz nasz czas. Pewien pastor kiedyś prowadził nauczanie na temat tak zwanych 7 grzechów głównych. Jego żona do niego powiedziała tak: jak będzie o chciwości, zobaczysz, prawie nikt nie przyjdzie. I miała rację, jak to żony czasami czy często mają rację. Przyszło najmniej osób na nauczanie na temat tego grzechu. Dlatego, że to jest grzech inny w pewnym sensie od pozostałych, czy większości pozostałych. On jest podobny do pychy. Jesteś nieświadomy, że w nim siedzisz. Zdradliwość i ta ślepota właśnie na tym polega. Do głowy ci nie przyjdzie, że jesteś tak naprawdę skąpym człowiekiem. Po prostu uważasz, że masz za mało pieniędzy i to wszystko, no, o czym tutaj jest mowa. Gdybym miał dużo pieniędzy, to by nie było problemu, a tak, po co to w to wchodzić. Ale można wykryć to bardzo prosto, stwierdzić, czy przeprowadzić test, czy jesteś skąpym człowiekiem, czy nie. Mam to zrobić? Możesz się dowiedzieć, czy jesteś chciwy, czy nie jesteś chciwy. Zadając sobie jedno proste pytanie o odwrotność, czyli najwięcej powie ci odpowiedź na pytanie, czy jesteś hojny. Czy byś mógł o sobie powiedzieć, ja jestem hojnym człowiekiem. Jeśli nie, to zgadnij, jakim jesteś. Jeśli nie jesteś hojny, to jesteś niehojny, a mówiąc dokładnie, chciwy i skąpy. Nie dlatego, że tego chcesz. Uważasz, że nie masz wyjścia, albo jesteś tego nieświadom. Hojność jest wspaniałą sprawą. Ja znam ludzi, którzy mają dar hojności. To jest coś niezwykłego. Jezus nie powiedział, baczcie i strzeżcie się, żeby na przykład nie cudzołożyć. Nie można cudzołożyć nieświadomie. Nie być tego świadomym. Nie możesz się rano obudzić z jakąś obcą kobietą w łóżku i powiedzieć, o, ty chyba nie jesteś moją żoną. Jak to się stało? Nawet się nie spodziewałem, kiedy to się wydarzyło. Raczej nie. Ale z chciwością tak jest. Jako pastor nie pamiętam, żeby ktoś wyznawał grzech chciwości. Nie pamiętam ani razu przez te kilkadziesiąt lat, żeby ktoś pokutował z grzechu chciwości albo skąpstwa. Że ktoś do mnie powiedział, pastorze, módl się o mnie, bo jestem materialistą. Albo żeby ktoś przyszedł i powiedział, bracie, pastorze, weź mu zwróć uwagę, bo jest skąpy. Ten człowiek w ogóle hojności żadnej nie ma. Jest chciwy, weź mu zwróć uwagę, przecież tak nie może być. To jest wstyd dla całego zboru. Nie powinien takim być. Albo żeby ktoś się modlił, chce, panie, chcę być hojny. Chcę rozdać mnóstwo pieniędzy. Weź mnie, uzdolnij do tego, zaopatrz mnie i tak dalej. To jest ślepota jakiegoś rodzaju. Ja? Chciwy? Przecież to dotyczy tylko bogatych ludzi. Ja mam tak mało, że sama sugestia, że to mnie może dotyczyć, to mnie irytuje. Denerwujesz mnie teraz. To znak, że naprawdę masz z tym problem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, może ograniczę swoje wydatki, będę mógł wydać więcej potrzebującym, ubogim albo na rozwój Królestwa Bożego? Chcę być hojnym, czy bardziej hojnym? Powinienem być hojnym? To nie dotyczy tylko dóbr materialnych. Hojność jest pewną postawą w okazywaniu miłości, hojny w wypowiadaniu słów zachęty, hojny w pochwałach, w wyrażaniu uznania, hojny w modlitwie o innych, hojny w dzieleniu się Ewangelią. Gdyby kolekta dotyczyła tych deklaracji, zobowiązań, czy gdybyśmy mieli teraz koszyk i byśmy zbierali, kto najwięcej w tym tygodniu będzie chwalił innych, wyrażał im uznanie. Też może być problem ze skąpstwem. Hojność to jest postawa serca, a nie stan portfela. Bo ktoś może mieć mało pieniędzy i być hojny w odniesieniu do swojej. Pamiętacie tą ubogą wdowę z groszem? Jezus powiedział zupełnie inaczej, tak? Czy jesteśmy wolni, żeby w ogóle rozmawiać o braku hojności? Ja wolałbym, żeby mnie nikt nie sprawdzał w tym względzie. Dlaczego, powiedzcie mi, pracodawcy nie ujawniają wysokości pensji? Pracownicy jeden o drugim nie wiedzą. Dlaczego oni to robią? Bo wiedzą, że większość ludzi jest chciwych i obawiają się konfliktów. Będą zazdrości i nieporozumienia. Dlatego nie ujawniają wysokości pensji. Bo wiedzą, że większość ludzi jest chciwa. Nie będą się cieszyć, że kolega dostał podwyżkę, że komuś się lepiej powodzi, ale świetnie Tomek dom ostatnio kupił, wspaniały. Podarowali mu z zagranicy pieniądze. Raczej będą ludzie zazdrościć. Dlatego, czy dlaczego często to jest temat tabu, można się narodzić, to narazić, bo to jest moc mamony. Tu ona pokazuje swoje spustoszające działanie. To, co Jezus mówi tutaj, to, że tak naprawdę twoje serce najlepiej pokazuje się, gdzie jest, ujawniają właśnie twoje i moje wydatki, czy pieniądze i ich stosunek do nich. Nie to, co mówisz, ale to, jak nimi dysponujesz. Skąd w ogóle się bierze taka wielka moc mamony? Przynajmniej z dwóch takich korzeni czy źródeł. To jest bardzo ciekawe. Pierwsze z nich jest takie, dlatego że pieniądze nadają ludziom znaczenie, tożsamość, prestiż. Na co mnie stać? W jakim domu mieszkam? Jak się ubieram? Jakie ciuchy, markowe czy niemarkowe? Jakim samochodem jeżdżę? Czy stać mnie na restaurację? czy gdzieś jadę na wakacje, jaki mam sprzęt w domu, jaki smartfon mam, jakie wyposażenie. To nadaje wielu ludziom poczucie wartości, a jeśli tak jest, to poznasz przez to, że, uwaga, na uboższych ludzi patrzysz z góry. Patrzysz na nich z góry. Wzięliby się do roboty. Nieudacznicy. Łazęgi jakieś tam. Lenie. Albo patrzysz z góry na ludzi z ubogich krajów. Ktoś przyjechał z Ukrainy? Przyjechał ktoś ze Stanów. Czy będziesz ich tak samo traktował? Jeśli mamona ma nad tobą władzę, automatycznie czujesz się lepszy od ludzi ubogich. I zakłopotany, kiedy spotykasz kogoś bardzo zamożnego. Nie wiesz, jak się masz do tego odnieść. Czujesz się zakłopotany. To jest moc mamony, która działa w tobie. I odwrotnie. Jeśli ktoś jest zamożniejszy, czujesz się niezręcznie, gorszy się czujesz. Albo zazdrościsz, albo liczysz na jakąś korzyść. Powiedzcie mi, chciałem tu użyć mocnych słów, co komu zegarek za 15 tysięcy? Samochód za 500 000? Torebka za 20 tysięcy? Kto to w ogóle kupuje i do czego to jest w ogóle potrzebne? No i są klienci na to, dlatego że to nadaje ludziom tożsamość, prestiż i przez to się lepiej czują. Stąd czerpie siłę swoją między innymi z tego źródła mamona. Jak rzadko przyjaźnią się ludzie o różnych dochodach. Że ktoś jest bardzo zamożny i przyjaźni się z bardzo osobą biedną. I odwrotnie, ktoś bardzo biedny przyjaźni się z osobą, która jest bardzo bogata. Nie ma takich przyjaźni. To jest moc mamony. To nie są teoretyczne puste słowa, rozważania. Tak się dzieje dlatego, że pieniądze niektórym ludziom, czy większości ludziom nadają znaczenie. Jak się czujesz, kiedy ktoś bardzo bogaty jest wokół ciebie, albo bardzo ubogi? Bogaty to nie wiesz, co ma z tym zrobić, czujesz się zakompleksiony, a biedny może mnie zaraz poprosi o wsparcie. Kurczę, coś jest, zawsze dyskomfort jakiś. Jak dalece wartościujesz ludzi według tego, tak dalece mamon ma władzę nad tobą. Najlepsze niż takie rozróżnienia, na tyle mamon ma nad tobą władzę. Bracia moi, prosi Jakub w swoim liście, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa. W kościele tego nie może być. Mocy mamony. Bo gdyby na wasze zgromadzenie, dalej ten tekst mówi, przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiedzielibyście mu, tu usiądź wygodnie, a ubogiemu byście powiedzieli, tam sobie usiądź u podnóżka mego. Co to oznacza? No właśnie to jest przejaw władzy mamony. Ktoś nie może być hojny, bo musi utrzymać status. Musi mieć takie mieszkanie, musi mieć taki samochód, i tak dalej, żeby znajomi widzieli, to dużo kosztuje. Co jest lekarstwem na to? Nie ubóstwo celowe, nie jest cnotą być ubogim, ale inne bogactwo jest lekarstwem na to. Jakie? Być bogatym w duchowe dobra. To cię zabezpieczy przez mocą mamony. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czyż Bóg nie wybrał ubogich w oczach tego świata, by byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? To jest znowu Jakub w tym samym rozdziale, drugim rozdziale, piątym wersecie. U innych mamona czerpie swoją siłę z jeszcze innego źródła. To jest bardziej jeszcze powszechne. To znaczy, że pieniądze dają im poczucie bezpieczeństwa. Muszą mieć pieniądze, by się czuć bezpiecznie, że na nic ci nie, czy mnie nie zabraknie. Jeżeli ja bym miał powiedzieć, że czasami mam z prestiżem, to nie mam problemu, ale czasami z tym poczuciem bezpieczeństwa trochę tak. Myśmy się wychowali w rodzinach z żoną raczej niezamożnych. Moja żona w ogóle w ubogiej rodzinie. Czasami mówimy sobie, to już chyba dziadowanie. Musimy się ogarnąć, nauczyć się hojności. Jeden z powodów, dla których ktoś nie jest w stanie być hojny, jest to, że traci poczucie bezpieczeństwa. To jest ta siła. Co będzie, jak zabraknie? wszystko wydaje się drogie. Czemu takie drogie wszystko jest? I może jeszcze zabraknie towaru. Z tego powodu niektóre osoby, słysząc wezwania do ofiarności, czują się zagrożone. Jak tylko słyszą. Jakby ktoś chciał ich napaść i ograbić. Nawet jeśli pastor mówi, to jest dobrowolne. Nikt nic nie musi, ale zbieramy na coś i tak dalej. Nikt ich z tego nie rozlicza. I tak się czują źle. Dlatego, że mamona ma nad nimi władzę z tego powodu, że czują się, że stracą poczucie bezpieczeństwa, czy zagrożone ono jest. Kiedyś jeden pastor zrobił taki eksperyment. Nie mam portfela. Poprosił ludzi, żeby portfele wyciągnęli swoje z kieszeni. Ja nie jestem taki okrutny, nie będę tego robił. Wyciągnęli portfele z kieszeni i prosił, żeby tak w ławce podawali. Kolejno każdy swój portfel sąsiadowi i ten portfel odpływał od ciebie coraz dalej w głąb sali. No i jakie poczucie się ludziom towarzyszyło. Czym dalej ten portfel się oddalał, tym bardziej go śledzili i mieli z tym problem, tak? Czyli się poznacie, jaka jest siła mamony. Niektórzy są tak zastraszeni wtedy, że są gotowi wystąpić przeciwko tym, którzy wzywają do hojności. Znowu mówią o pieniądzach w kościele. Jak Izrael, ci wywiadowcy, jak byli w ziemi obiecanej, pamiętacie, powiedzieli, ziemia co prawda obfita, mlekiem, miodem płynąca, ale tam olbrzymi mieszkają. I nastraszyli ludzi tak, że się zbuntowali przeciwko Mojżeszowi. Ze strachu. I tak ze strachu niektórzy się buntują. Nie będziemy tego robić. Nie wynajmiemy nowego pomieszczenia. Nie zrobimy tego, nie zrobimy tego. Pastorze, nie mamy pieniędzy. Po prostu i będą z tym walczyć, bo się czują zagrożeni w swoim poczuciu finansowego bezpieczeństwa. Nie są w stanie podjąć żadnego ryzyka wiary. I zamiast cieszyć się hojnością u tych, którzy gdzie widzą to u innych, smucić się sami, że nie mogą, czy nie są w stanie, i żeby modlić się o to, żeby Bóg to zmienił, to walczą z tym. A powiem to, dobra, powiem. Pastor, ja mówię o sobie teraz, musi być w takim miejscu, jeżeli chce realizować jakąś konkretną wizję Kościoła, nie może mieć problemu z tym, że wzywa do ofiarności i być zakłopotany. Ja jestem w takim miejscu, że jeżeli ktoś by mi powiedział, umie w zborze, że znowu mówią o pieniądzach, to po prostu lepiej niech mi zejdzie z drogi. Dlatego, że ja pieniędzy nie potrzebuję, nie wiadomo do czego, czy dla siebie, tylko żeby zrealizować wizję rozwoju Królestwa Bożego i nie pozwolę nikomu tego zatrzymać. Dlatego boją się do mnie przyjść już i bardzo dobrze. Pieniądze od jednej strony dają jakąś kontrolę nad życiem w tym nieprzewidzialnym świecie. Stąd czasami jest pracoholizm. Musimy tak pracować, bo nam zabraknie. Ludzie nie pamiętają, że Bóg kontroluje wszelkie okoliczności, całe moje życie. Ja w ostatnim okresie otrzymałem w darze co najmniej 10 tysięcy tam przy różnych okazjach. Bóg nie jest ograniczony do twoich pracy. Ludzie mi to dali, nie proszeni. No, może trochę to ma wpływ, że jestem pastorem i tak dalej. Ale nie każdemu pastorowi dają. Albo nie każdego Bóg błogosławi w ten sposób. Pamiętaj, Bóg kontroluje okoliczności i całe twoje życie. Pieniądze nie zatrzymają złodzieja. Nie zatrzymają starzenia się. Pieniądze nie zatrzymają śmierci. Nie zatrzymają zepsutych relacji. Nie zatrzymają nałogu. Pieniądze nie mają takiej mocy. Nie kupisz wszystko za pieniądze. Na szczęście to, co najważniejsze i najcenniejsze w życiu, jest za darmo. Głupcze, po coś to wszystko zgromadził. Teraz, dziś zażądają duszy twojej. Ja to mogę powiedzieć, to jest nagrywane? Dobrze. Znam kogoś, kto niedawno zmarł, który cały ostatni fragment swojego życia, ileś lat poświęcił na pracę zawodową, do tego stopnia, że chora ta osoba jeździła do pracy, żeby tylko wypracować swoją emeryturę i się z nią cieszyć. I zmarła zanim tą emeryturę otrzymała. Wszystko na jedną kartę postawiła ta osoba. Była u nas w zborze, była poruszona do głębi, płakała, ale jak usłyszała o ofiarności, już jej nie było i poświęciła mamonie całe swoje życie i po prostu zmarła, nic z tego nie mając, została oszukana. Głupsze, po coś to wszystko zgromadzić. Wiecie, taki film był Ziemia Obiecana. O łodzi, XIX-wiecznej łodzi, gdzie fortuny robili ci, którzy produkowali materiały, te tkaniny i tak dalej. Był taki przedsiębiorca Buchholz, pałace miał, bo niezwykle bogaty człowiek, cała Europa się wtedy na Łódź wzrok kierowała. I Buchholz zmarł. Był taki biedny Żyd, to na filmie jest pokazany, szedł w tym kondukcie i tak mruczał do siebie pod nosem. Pan Bóg jest dobry, Buchholz taki bogaczy nie żyje. A ja żyję. Biedak żyje. Naprawdę mówi, Pan Bóg jest dobry. Buchholz, no taki majenny człowiek i co? Nie żyje, a ja taki biedak i żyję. Pan Bóg jest świetny i wspaniały. Oczywiście to nie do końca prawda. Pieniądze niektórym dają poczucie bezpieczeństwa takie, które to Bóg powinien dać. To przecież Bóg karmi niebieskie ptaki i przyodziewa lilie, tak? Gdy usłyszeli takie nauki faryzeusze, naśmiewali się z tych ludzi i z niego. Dlaczego? Bo byli, powiedzcie to za mnie, chciwi. Którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. W tej sferze pieniądze pełnią rolę, jaką powinien pełnić Bóg. Te pieniądze są Bogiem w tym momencie. Panem, któremu nie może na drugiemu służyć. No kiedy się skończy to zbieranie pieniędzy w kościele? Kiedy będzie spokój? Kiedy już nie będzie wyzwań? A może kiedy przestaniemy wzywać do przebaczenia, żeby był wreszcie spokój? Albo wzywać do pokuty, żeby był wreszcie spokój? Albo kiedy przestaniemy wzywać, żeby mieć społeczność z Bogiem, żeby był spokój? Kiedy przestaniemy wzywać do tego, żeby dzielić się Ewangelią, żeby był spokój? Takiego spokoju chcemy, cmentarnego? Większość ludzi służy mamonie. To naturalny stan. Jej potęga jest tak wielka, że tylko nielicznym udaje się wyrwać spod jej mocy. Także niewielu chrześcijanom, czy część chrześcijan ulega temu. Jak dojść do takiej wolności, do służenia, od służenia mamonie do służenia Bogu? Poprzez położenie poczucia wartości i bezpieczeństwa materialnego w Bogu. Poprzez szukanie skarbów w niebie. Przez zabieganie o to, aby być bogatym w duchowe dobra. Po czym poznasz, że to zrobiłeś? Że położyłeś swoje poczucie bezpieczeństwa i tożsamości w Bogu? Po czym to poznasz, że przeniosłeś to z mamony i ona już nie ma nad tobą władzy i przeniosłeś to na Boga? Po czym to poznasz? Znowu po tym samym, to żadna tajemnica, po tym, że stałeś się hojny. Znaczy, że jesteś wolnym człowiekiem. Że chętnie obdarzasz innych. Musisz cenić bardziej skarby, wartości duchowe niż materialne. Najpierw być bogaty w te duchowe dobra. Zabiegać o nie bardziej niż o ziemskie. Najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie tobie co? Dodane. Spójrz na ptaki, Jezus mówił, tak? No, chciałbym powiedzieć, walnij się w łeb i przyjrzyj się dobrze. Jak to naprawdę jest? Głębiej spójrz na te rzeczy, tak? Apostoł Piotr na przykład zwrócił się do pewnej grupy osób w zborze. Akurat to były kobiety, więc to przeczytam. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. Lecz co? Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem, albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty pokładające nadzieję w Bogu. Oczywiście w pewien sposób to i do mężczyzn się odnosi, czy na to podobnej zasadzie to może dotyczyć samochodów, może dotyczyć, nie wiem, czegokolwiek tam innego, co mężczyźni uważają. Gdzie gromadzić skarby? Na ziemi czy w niebie? Nie daj się oszukać i podbić w niewolę, bo gdzie skarb twój, tam będzie i serce twoje. Tego nie da się oddzielić. Nie możesz kochać Boga, a znaczenie czerpać bardziej ze statusu materialnego. Nie możesz żyć dla Boga, a bezpieczeństwa szukać w stanie konta bankowego. Ja byłem kiedyś, moi drodzy, na 75-leciu szkoły muzycznej i 50-leciu oddziału w Pelplinie. Byliśmy dosyć związani ze szkołą muzyczną. Była wielka uroczystość, 75-lecie. I wychodzi prezydent. Panie prezydencie, przepraszam, jeśli to gdzieś weter pójdzie. Ja bardzo szanuję naszego prezydenta. Wyszli, mieli czek po 75 latach na wysokość 1000 zł. Ja myślałem, że ja tam padnę trupem na te 75 lat i 1000 zł. Dajcie mi jakiś worek, zbiorę kolektę szybko. Po prostu to co za wstyd. Lepiej, żeby nic nie dali. Co za skąpstwo. I potem sobie myślałem, co się tak denerwujesz, chłopie? Mówię, a, to mój duch nie może tego znieść. To znaczy, że coś z hojnością już mam wspólnego, trochę wolności od mamony we mnie jest, bo byłem gotów latać i pieniądze zbierać i swoje dać. To, jak coś jest cenne dla nas, poznajemy potem, ile jesteśmy w stanie dla tego czegoś poświęcić, tak? Co jest dla ciebie najcenniejsze? Co jest największym skarbem? Za co oddałbyś, gdyby było trzeba, wszystkie swoje pieniądze? A nawet swoje życie? Pomyśl, czy Jezus gromadził skarby na ziemi? Co było dla Niego najcenniejsze? Za co zapłacił najwyższą cenę? Czemu wszystko poświęcił? Jakie znaczenie dla Niego miał prestiż? Gdzie szukał swojego bezpieczeństwa, zaopatrzenia finansowego? Czy harował od rana do wieczora, żeby na to zarobić? Dlaczego wyrzekł się swojego bezpieczeństwa pod tym względem? Dlaczego opuścił niebo i ciągle się narażał? Dlaczego zgodził się, aby już od narodzenia go chcieli zabić? Żeby służyć ludziom, którzy czyhali na jego błędy i ostatecznie pozwolił się zabić. Co było tak cennego? Jakie miało dla niego znaczenie w tym czasie stan szkatuły czy sakiewki? O czym Jezus myślał? Jeśli tylko to dostanę, to będę szczęśliwy. Co uznał za tak cenne, że warto było zapłacić każdą cenę? Co było dla niego największym skarbem? Ty w nim byłeś. Ty w nim byłaś. Jezus myślał sobie mniej więcej tak. Jeśli tylko będę mógł sprawić, że pojedna się ta osoba z moim Ojcem, jeśli tylko będzie mogła poznać Jego wielką miłość, jeśli będę mógł zobaczyć, że ta osoba porzuca grzechy, jeśli będę mógł zobaczyć, że prowadzi życie święte, jeśli będę mógł go napełnić swoim Duchem Świętym, jeśli będę mógł dać mu udział w wiecznym dziele niesienia Ewangelii, jeśli będzie mógł spędzić wieczność rzeczywistej, cudownej rzeczywistości ze mną, to nie ma ceny, którą bym nie zapłacił za to. Oddam wszystkie pieniądze. Oddam życie za to, żeby to się stało. Bo gdzie skarb twój? Tam serce twoje. Jeśli ty jesteś największym skarbem Jezusa, to czy on nie powinien być największym twoim skarbem? Czy największym twoim skarbem nie powinny być sprawy Jego Królestwa? Czy nie powinieneś gromadzić majątku w niebie, skarbu w niebie i tak to wszystko zostawisz? Czy nie są one warte wszelkiego poświęcenia, każdej ofiary? Czy pojednanie innych z Twoim Ojcem, poznanie Jego wielkiej miłości, porzucenie przez tych ludzi grzechu, prowadzenie przez nich świętego życia, napełnienie ich Duchem Świętym, danie im udziału w niesieniu Ewangelii i spędzenie wieczności w cudownej rzeczywistości z Jezusem, nie powinno to być Twoim skarbem? Jaką cenę gotów jesteś za to zapłacić? Jaką hojnością w sferze materialnej się wykażesz? Czy jesteś hojny? To duchowa sprawa. Jak argumentował Paweł Zbiórkę w drugim liście do Koryntian, kiedy w Jerozolimie wybuchł głód i tak dalej. Nie mówił, słuchajcie, tam bidocki, dzieci chude rączki wyciągają, ludzie są głodni. Nie apelował nic z tych rzeczy, nie wzbijał poczucia winy, nie grał na emocjach i tak dalej. Jak uargumentował Zbiórkę dla wierzących w Jerozolimie? Chcecie wiedzieć? Przeczytacie o tym w drugim liście do Koryntian, 8-10 wersecie. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Jesteśmy ofiarni i hojni, dlatego że to jest naśladowanie Jezusa, a nie nawet, że ktoś tego potrzebuje. Dlatego, że to jest Duch Chrystusowy, którym chcemy być napełnieni. Bez względu na to, inne motywacje, to jest drugorzędne, bo to ludzie w świecie litość mają i tak dalej. Ale my nie z tego powodu nie stajemy się hojni, tylko chcemy naśladować Jezusa Chrystusa, mieć Jego Ducha. Jaka była, już zmierzam do końca, jedna z najważniejszych oznak działania Ducha Świętego w pierwotnym Kościele? Co się porobiło? Wiecie, jak Duch Święty stąpił? Wywrócone zostało wszystko do góry nogami, a szczególnie jedna sfera życia, życie materialne. Dlatego, że u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza, nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. A apostołowie składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię, albo domy, sprzedawali je, przynosili uzyskane pieniądze ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile było potrzeba. Jak Duch Święty stąpił, wszyscy dostali szajby i po prostu posprzedawali rzeczy, obdarzali się nawzajem. Duch mamony całkowicie został zniszczony. Po tym można było poznać działanie Ducha Świętego po stosunku do dóbr materialnych, jak wierzący między sobą się dzielili i wspierali. Pamiętacie przypowieść o Zacheuszu w Ewangelii Łukasza 18 rozdziale? Jak Jezus go przyjął, on przejrzał na oczy, dostał znowu, pokręciło mu się wszystko. Mówi, panie, połowę majątku oddam. Dobra, natychmiast. A jeżeli na komuś coś wymusiłem, po czwórnasób oddam. Wszystko się ogołocę. Jezus powiedział, po tym poznaję prawdziwie, zbawienie przyszło do domu tego. Zostali uwolnieni od mocy mamony. Zacheusz, człowiek bogaty, który dla bogactwa sprzeniewierzył wszystko, bo był zdrajcą, nienawidzili go inni Żydzi, ale pieniądze mu to wszystko jakby wynagradzały. I ten właśnie Zacheusz, kiedy zetknął się z Jezusem, chciał rozdawać pieniądze na lewo i na prawo. Po prostu potem pozna, że człowiek jest zbawiony. Jaki grzech został ukarany w pierwszym kościele, jak żaden inny, to znaczy śmiercią? Skąpstwo. A dokładnie udawanie hojności. Pamiętacie historię Ananiasza i Safirę? Nie będę jej przytaczał. Bogaty młodzieniec. Pod wpływem mamony Jezus co powiedział? Wszystko wspaniale. No świetnie, jest, uwielbiasz Pana. Wszystko wykonujesz. Tylko jednego ci braknie. Jesteś hojny. Z tego powodu ten zasmucił się i odszedł. Nie mógł iść za Jezusem, bo nie chciał być hojny. Tobie dziś Bóg może mówi, jednego ci brak, hojności. Komu służysz? Bogu czy mamonie? W kim czy w czym pokładasz nadzieję? W niepewnym bogactwie czy w wiecznym Bogu? Czy wiesz, że te rzeczy wykluczają się nawzajem? Czy jesteś chciwy, czy jesteś hojny? Dziś postanów służyć Bogu, nie mamonie. Połóż całkowicie swoją nadzieję w tej dziedzinie Bogu. I bądź wolnym człowiekiem. I postanów być hojny na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, pomodlimy się, chciałem powiedzieć, podzielimy się pieniędzmi. Wyciągamy portfele. Nie, wyciągamy serca spod mocy mamony. Panie, dziękujemy Tobie za to, że możemy być wolnymi ludźmi. Pod każdym względem. Nie będą pieniądze nam dyktować to, co możemy robić, czego nie możemy robić. To nie jest nasz Pan. To nie jest nasz władca. Ty jesteś władcą, Panie. Ty masz kontrolę nad wszelkimi dobrami materialnymi i udzielasz każdemu, jak zechcesz, Panie. Ptakom dajesz pożywienie, liliom ubranie. Panie, jesteś w stanie nas zaopatrzyć. Panie, choćby to z nieba miało spaść, Panie. Nie chcemy być niewolnikami mamony. Panie, chcemy służyć Bogu, nie mamonie. Panie, doprowadź do naszej wolności wewnętrznej, abyśmy stali się hojnymi ludźmi, gdziekolwiek jest to potrzeba, Panie, abyśmy w ten sposób dawali znać i dawali świadectwo, że jesteśmy Chrystusowi. Panie, by się ludzie dziwili, jaki mamy stosunek do dóbr materialnych. Panie, żeby dociekali, dlaczego i jak to jest możliwe, że ten człowiek tak się zachowuje, Panie, żeby to oddało Tobie chwałę. Panie, proszę Cię o cały zbór w Starogardzie Gdańskim, żeby był zborem ludzi hojnych, Panie. Wolnych od mocy mamony, Panie, którzy służą Tobie, Boże Święty, i Tobie oddają cześć, Panie, także i w tej sferze, Panie. Żeby mi niczego nie brakowało, jeszcze mogli obdarzać innych, Panie. Żeby nie żebrali gdziekolwiek jakiejś pomocy, Panie, ale jeszcze obdarzali tych, którzy są na zewnątrz zboru. Panie, bo Ty jesteś Bogiem obfitości. Panie, Ty masz wszystko, co trzeba. Nie musimy się bać i nie musimy się lękać. Panie, Ty dajesz odzienie i dajesz bokan, Panie. Troszczysz się o swoje dzieci lepiej niż ktokolwiek inny, Panie. Daj nam odpocząć w tej świadomości. Daj nam, Panie, odpocząć w tym zrozumieniu, że niczego nam nie zabraknie. Nie potrzebujemy pieniędzy, żeby czuć się ważnymi, cennymi, Panie, bo Ty nam to nadajesz. Panie, bądź błogosławiony i wywyższony ponad wszystko, a cały zbór Boży powie na to. Amen. Thank you.